Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są katechiści i ksiądz Mateusz. Katechiści to Państwo Matusiak.
Paweł Matusiak.
Monika, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie i dzisiaj o katechezach na drodze neokatechumenalnej chcielibyśmy sobie porozmawiać i może na sam początek takie małe tło historyczne, żeby naszym radiosłuchaczom wyjaśnić, o co tutaj właściwie chodzi, to może Paweł powiedz nam, skąd się te katechezy właściwie wzięły.
Te katechezy wzięły się w latach 60. Ich historia wywodzi się z Madrytu. Pewien malarz, który w skrócie można powiedzieć był w rodzinie mieszczańskiej wychowywany i do jego domu przychodziła kobieta, która sprzątała. I ona w pewnym momencie podzieliła się z nim swoją trudną sytuacją, udręką i on, próbując pomóc jej, poszedł do domu. Do jej domu. Zobaczył tam bardzo trudną sytuację i zobaczył też taką niemożność pomocy jej, że człowiek znajdujący się w tak trudnej sytuacji, jej mąż pił i mieli bardzo trudną sytuację materialną, on zobaczył, że musi istnieć coś, co będzie ratunkiem dla takich osób jak ona. I zaczął szukać, zaczął się modlić i zaczął szukać tej pomocy i w pismach Karola de Foucault, który był pustelnikiem, odnalazł to, co później stało się jego mottem. To znaczy, że w ubogich i cierpiących jest obecny Jezus Chrystus. Że my generalnie, ludzie współcześni, widzimy Chrystusa w sukcesach, wielkich wydarzeniach, natomiast Karol de Foucault zobaczył w cierpiących Jezusa Chrystusa i nie miał żadnych wątpliwości, że tam przebywa Chrystus i że z tymi ludźmi przebywając obcuje z Chrystusem. Później przeniósł się niejako, jak gdyby poszedł za ciosem. Chciał żyć tak jak Karol de Foucault wśród biednych i zamieszkał w barakach Madrytu. Taką dzielnicę była Palomeras Altas. Tam po prostu poszedł z Biblią, gitarą zamieszkać wśród tych ubogich i nie miał im właściwie zamiaru ani ich edukować, ani ewangelizować, tylko po prostu żyć wśród nich. Ale po pewnym czasie zainteresowali się tamtejsi ludzie, którzy tam mieszkali, zainteresowali się jego obecnością i zapytali się, co on tu robi i dlaczego tu zamieszkał. On im to powiedział i zaczął układać melodię do psalmów, zaczął śpiewać, zaczął się modlić i on miał, Kiko zresztą żyje do tej pory, ma niezwykłą taką wrażliwość na osoby i potrafi gromadzić wokół siebie ludzi. I oni rzeczywiście zaczęli się z nim modlić. Słowo Boże okazało się, że rzeczywiście ma moc w takich warunkach, w jakich tam mieszkali. To były baraki z kartonów, z resztek płyt, jakichś desek, blachy faliste, nie wiadomo czego. W każdym razie warunki bardzo straszne do zamieszkania. Dzieci zabiedzone, mężczyźni, wiadomo, byli pijący, kradnący. Tam naprawdę był element, moglibyśmy powiedzieć, najniższy społeczeństwa. I po pewnym czasie rzeczywiście tam zaczęła się rodzić taka mała wspólnota modlitewna. Do tego dołączyła jeszcze w którymś momencie osoba, która miała zamiar wstąpić do zakonu. Nazywała się Carmen Hernandez. Nie będę opowiadał szczegółów. W każdym razie ona przyszła i zobaczyła, była bardzo taką osobą wykształconą i myślała zawsze o wspólnocie jako o wspólnocie osób wykształconych, zakonnych, którzy mają formację, i którzy reprezentują jakiś poziom intelektualny i teologiczny. Natomiast dotykając tej rzeczywistości ubogich i tej wspólnoty, była porażona, że ludzie biedni, nie mający wykształcenia, nie mający prawie w ogóle nic wspólnego z Kościołem, zaczynają się modlić szczerze, tak szczerze, że ona po prostu była zablokowana, nie mogła nic powiedzieć. Ta szczerość tych osób, ich wiara była tak przejmująca, że była, jak gdyby Kiko mówi, że była namacalną obecnością Ducha Świętego. Że tam pośród tych ludzi ten Duch Święty zaczął działać. I później do tych baraków trafił kardynał Madrytu. Prawdopodobnie, już nie pamiętam, ale Morsilio, tak się nazywał. Przybył tam do tych baraków, był bardzo poruszony i mówi do Kiko, powiedział takie słowa, że wiesz, Kiko, ja nie wiem, czy jestem chrześcijaninem, ale dla ciebie po tym doświadczeniu, które tutaj doświadczyłem, jest otwarty kościół. I zaprosił do głoszenia kateches do kościołów i w taki sposób narodziła się droga i jak gdyby weszła w kościół i zaczęły się tworzyć wspólnoty. Potem Kiko był zaproszony do Włoch. Później z tych wspólnot, które się zawiązały, następni katechiści rozjeżdżali się po całym świecie i tak dotarła do Polski. I w następnym roku będzie 50 lat, 50. rocznica. Pierwszy kateches, które odbyły się w Lublinie.
To ten rys historyczny mamy już troszkę za sobą, a może teraz byśmy spróbowali nakreślić, skoro wiemy już, że katechezy skierowane są do wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy może nie do końca dobrze czują się w Kościele albo nie potrafią z różnych względów do niego dotrzeć, to co te katechezy mogą zaproponować dzisiaj współczesnemu człowiekowi? Też jak siebie odnaleźć na tych katechezach i też może od razu też tak zapytam, w jaki sposób można na te katechezy trafić?
Może ja powiem, zrobimy taki podział, że mój mąż mówi rys ogólny, to ja powiem o nas, że my pochodzimy z takiego pięknego miasteczka i z naszej ukochanej parafii Świętego Mikołaja w Warcie i tam były katechezy głoszone przez katechistów z Łodzi. Ja miałam 15 lat, Paweł 17. I mnie zaprosiła moja katechetka. Paweł przyszedł dlatego, że poznał mnie. I może powiem, co mnie poruszyło, a potem powiem, kogo zapraszamy teraz. Ja byłam bardzo głęboko poruszona tym, że katechiści podkreślali, że Bóg kocha mnie, że mnie chce, że moje życie było zaplanowane, że moje życie jest dobre. Takie rzeczy dla młodej dziewczyny, która miała jakieś tam swoje problemy nierozwiązane albo nierozwiązywalne, tak mi się wydawało, było to czymś niesamowitym, że jest Pan Bóg, dla którego ja w takim małym miasteczku jestem ważna. Ja nie wszystko rozumiałam. Byłam pilna, więc chodziłam na wszystkie te katechezy. Potem dołączył Paweł. No i tak to weszło w nasze życie, tak? Najpierw byliśmy parą, potem zawarliśmy związek małżeński. Jesteśmy... W grudniu będzie chyba 33 lata po ślubie. Mamy 6 dzieci, 2 w niebie. Mamy też 3 wnuków. I widzimy, jak od tamtego momentu, od momentu tych kateches, które, no można powiedzieć, dużo osób było na tych katechezach. Może nie wszyscy, nie do wszystkich dotarły, ale do nas dotarły, tak? Nam pozwoliły... ruszyć w drogę jako małżeństwo i do dziś nas prowadzą. Za chwileczkę powiem, w jaki sposób. Natomiast kogo chcemy zaprosić? To są katechezy dla ludzi młodych i dorosłych, dla młodzieży i dla ludzi dorosłych. Jeśli może jest ktoś, kto szuka sensu życia, kto zadaje sobie pytanie o cierpienie, Ja znam wielu ludzi, którzy, kiedy przychodzi w życiu duże cierpienie, pytają, dlaczego Pan Bóg to do mnie dopuścił? Gdzie on teraz jest? A może jest ktoś, kto po prostu jest ciekawy, tak? Kto mówi, chcę zobaczyć działanie Boga w moim życiu. My mamy takie doświadczenie, że często nasi bracia, tak nazwijmy, ze wspólnoty, zapraszają ludzi, którzy są spoza kościoła. Przychodzą trochę tacy, nie wiadomo co będzie, a potem się okazuje, że Duch Święty dociera także do takich osób, otwiera ich serce. Na katechezy nie trzeba przychodzić tak, że się zapisujesz na pierwszą katechezę i potem już przychodzisz na te kilkanaście, które będzie. Nie sprawdzamy obecności. Zapraszamy bardzo serdecznie. O ile dobrze pamiętam, my słuchaliśmy wiele razy tych katechez, ale o ile dobrze pamiętam, mój mąż jako nastolatek słuchał dwóch i wystarczyło.
Katechezy odbywają się w parafii Miłosierdzia Bożego. To może teraz księdza Mateusza trochę wywołamy do tablicy. W jakie dni, w jakich godzinach, czego można się spodziewać?
Można się spodziewać ciekawych treści, to najważniejsze. Najważniejsze i dla mnie też jest ważne to, żeby podkreślić, że ta nazwa kateches, to ona nie sugeruje tego, że to jest taka swoista lekcja religii czy katechizmu dla dorosłych czy dla młodzieży, ale to jest zupełne jakby wprowadzenie też ludzi, którzy gdzieś zupełnie są może właśnie poza wiarą, poza kościołem, w tą rzeczywistość wiary. I one się rozpoczęły już w ten wtorek, była pierwsza katecheza i najbliższa będzie jutro, czyli w piątek. I w takim cyklu wtorek, piątek będzie 15 katechez. One się odbywają przy ulicy Asnyka, w parafii Miłosierdzia Bożego w Dolnym Kościele. Jest tak dobrze oplakatowane, że na pewno każdy trafi. I za tą rzeczywistość jest odpowiedzialny ksiądz proboszcz Paweł Kostrzewa, który jest też właśnie w ekipie katechistów głoszących to Boże Słowo. To
katechezy będą wtorek, piątek, a zapytam już dalej, a co po katechezach? Co kiedy katechezy się kończą? Czy to jest tak jak z kursem Alfa, który tutaj niedawno gościliśmy, że on się odbywa i zasadniczo tyle, czy tutaj spodziewamy się jeszcze czegoś więcej?
Te katechezy mają swój ciąg dalszy, dlatego że one są pomyślane tak, jakby okres ciąży. Jak kobieta niesie ciąży, potem rodzi dziecko i musi się opiekować tym dzieckiem. To nie jest tak, że zostawia się każdego sobie w życiu, niech sobie radzi. Już ma pewną wiedzę i może sam rozstrzygać i decydować. Ale Kościół, tak jak dobra matka, zawsze troszczy się o każde dziecko swoje. Tak samo ja z żoną jesteśmy we wspólnocie wiele, wiele lat i widzimy, że to nam pomaga w podtrzymywaniu naszej wiary, bo wątpliwość w tym świecie, wątpliwości rodzi się mnóstwo zagrożeń, mnóstwo zwątpień. I pytań, na które normalnie człowiek nie otrzymuje odpowiedzi. Dlatego kontakt ze Słowem Bożym jest częsty we wspólnocie.
Czyli tak jak Paweł powiedział, po katechezach zapraszamy do kontynuowania we wspólnocie na pełnym takim dobrowolności pełnej. Pytamy po tych katechezach, czy chcesz, tak? Po tym, co usłyszałeś, czy chcesz kontynuować? I można wejść do wspólnoty. W parafii Miłosierdzia Bożego jest kilka wspólnot.
Czy żeby przyjechać na katechezę albo później należeć do wspólnoty, trzeba być w parafii, być parafianinem parafii Miłosierdzia Bożego, albo być z Kalisza, czy można gdzieś dojeżdżać? Jak to wygląda praktycznie?
W praktyce to wygląda tak, że ktokolwiek poczuje się zaproszony do wejścia do wspólnoty, to może w życiu tej wspólnoty uczestniczyć. I mamy przecież osoby nie tylko z parafii Miłosierdzia Bożego, ale wy przecież jesteście z parafii na Zagorzynku, Narodzenia Świętszej Maryi Panny, są osoby, które dojeżdżają też czasami po kilkadziesiąt kilometrów, to jest też ciekawy przypadek, że to jest możliwe, żeby tylko po to, żeby się pomodlić co kilka dni, można poświęcić tak wiele, żeby spotkać się we wspólnocie, ale to też chyba pokazuje, że no świat, no papież pięknie powiedział na niedzielę misyjną, że jest taka uczta indywidualizmu i konsumpcjonizmu i to, żeby tworzyć wspólnotę między ludźmi, to jest coraz trudniejsze i bardzo dobrze, że Kościół wychodzi naprzeciw, choćby poprzez drogę naukatechumenalną, gdzie uczy też tych relacji, uczy wytrwać w tych relacjach, chociaż czasami one nie są łatwe. Więc takim rysem też różnorodności jest to, że ci ludzie, którzy należą do wspólnot, naprawdę o wszystkich, to jest właśnie to, że to nie jest grupa młodzieżowa, czy to nie jest grupa o podobnych zainteresowaniach, tylko wszystko czasami tam różni. I pochodzenie, i miejsce, w których chodzili do tej pory, czy chodzą do parafii, wiek, wszystko może być różne, ale łączy w jakiś tajemniczy sposób Duch Święty i prowadzi tą wspólnotę.
To może jeszcze zapytam o wasze doświadczenie głoszenia katechez, bo domyślam się, że inaczej jest katechezy słuchać, a inaczej jest je głosić, co nie wyklucza, że przeżywa się je za każdym razem na nowo. To jeśli możecie, to też podzielcie się tym, co to dla was znaczy i też który raz już będziecie te katechezy głosić, chyba że są niezliczalne.
Tego nie liczymy. Natomiast ja pamiętam jedną rzecz, wracając do katechez, że jak słuchałem tych katechez pierwszy raz, to miałem jedną taką bardzo mocną myśl w sercu. Ja byłem człowiekiem, który w ogóle nie myślał o świecie. Można powiedzieć, że miałem w głowie pustkę całkowitą. Żyłem jak trochę jak zwierzak. Wstawałem, jadłem, chodziłem do szkoły, potem w piłkę. Robiłem takie rzeczy, które nie za bardzo zastanawiają się, dlaczego żyjesz, po co żyjesz, czy jest w ogóle Pan Bóg. I jak usłyszałem te katechezy, to miałem w sercu jedną myśl, tylko jedną. To jest prawda. Prawda, że Jezus Chrystus zbawił, umarł za mnie, wziął moje grzechy i umarł za mnie. I tylko teraz chce mi to ofiarować za darmo. Ja nie muszę się starać, nie muszę być kimś wielkim, nie muszę robić nie wiadomo czego. On chce mi to dać po prostu, dlatego że mnie kocha. To jest tak proste, a z drugiej strony tak niesamowite, że te katechezy odkrywają naprawdę taką naszą codzienną egzystencję i pokazują, że w każdym działaniu, w każdej chwili swojego życia możesz odkryć, że Chrystus jest przy tobie, że On nie jest gdzieś daleko. To nie jest coś wymyślonego, to nie jest coś, co jest piękne, ale nierealne, tylko że Chrystus naprawdę w każdej chwili, jak Go poprosisz, to ci pomaga w każdej sytuacji.
To doświadczenie nie jestem sama. Myślę, że nie powiem nic nadzwyczajnego, jak powiem, że my się bardzo różnimy w małżeństwie, że mój mąż ma zupełnie inne podejście, ja mam zupełnie inne podejście do życia. I nie jesteśmy jednomyślni. Natomiast idziemy na liturgię, tak? Ponieważ wspólnota funkcjonuje w ten sposób, że jesteśmy razem w tygodniu na Eucharystii i na liturgii. Siadam obok mojego męża. Mam jakieś tam osądy z tygodnia, coś mi się nie podobało, czegoś nie powiedziałam albo coś. I nagle słuchamy tego samego Słowa Bożego i ja odbieram je w jakiś sposób. Mówi do mnie Pan Jezus w jakiś sposób. Mówi na przykład do mnie, ja idę na tą liturgię, myślę sobie, o nie, już teraz ja pierwsza nie wyciągnę ręki do zgody, a słyszę, masz przebaczyć nie 7, tylko 77 razy. A obok mnie siedzi mój mąż, odbiera to słowo po swojemu i jest taki moment we wspólnocie, że można się tym podzielić i ja nagle słyszę, że on ma serce. Ten człowiek, ten mężczyzna ma serce, że Pan Bóg dociera do serca tego człowieka, że to nie tylko ja jestem tą, która jest wrażliwa i wszystko przeżywa, tylko że Pan Bóg daje każdemu tak samo. Dla mnie pamiętam, że to było bardzo wielkie odkrycie, że Pan Bóg nie wybiera. Jeśli tylko otwierasz swoje ucho, On ci daje. I my możemy z Pawłem powiedzieć, że po prostu nas przeprowadza przez trudności, które mamy, daje nam odetchnąć przy swoim Słowie Bożym. To jest niesamowite w ogóle. że normalnie słowo człowieka pomaga, jak ci ktoś dobrze coś powie, to jest ci lepiej. Natomiast Słowo Boże, my wiele razy byliśmy w takiej sytuacji, kiedy nas zupełnie podnosiło, dawało życie, nie umiem tego określić inaczej, dawało siłę, moc. Ja, która mam w sobie dużą dozę pesymizmu, jestem Panu Bogu za to bardzo wdzięczna. I kiedy zapraszałam na katechezy w Miłosierdziu Bożym, to mówiłam, że mam olbrzymią wdzięczność w sercu, że znalazł nas w takiej małym mieście, że dotarł do nas. Bo to nie jest łatwo, człowiek ma swoje różne... Ktoś, na przykład jeden katechista mówi tak, drugi tak, jeden mówi długo, krótko, można się zniechęcić, a jednak pozwolił, jak gdyby prowadzi nas. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne i to jest coś, co rodzi olbrzymią wdzięczność, że jest Bóg, który troszczy się o każdego. Mimo iż ani nie jesteśmy kimś niezwykłym, ani nie mamy jakiejś tam niezwykłej historii, bardzo zwykłą, ale że właśnie w tym Pan Bóg jest.
To jeszcze zapytam, bo jesteście od wielu lat we wspólnocie i chciałem zapytać o taką rzecz, która dzisiaj może dla współczesnego człowieka wydaje się być bardzo trudna, czyli o pewnego rodzaju oddanie swojego serca. Tak jak mówicie, jest liturgia raz w tygodniu, do tego jest Eucharystia. Też wiem, że czasami wypada coś więcej, bo jest jeszcze przygotowanie do liturgii, więc zakres tych spotkań jest trochę większy, prawda, niż w kole różańcowym. Jak wam udało się wytrwać przy takiej częstotliwości spotkań, przy dzieciach, które mieliście do wychowania, ale także jak wam się udaje nie zniechęcić do tego? Bo myślę, że to często dzisiaj jest problemem, że spodziewamy się, że będzie łatwo i prosto. Przychodzimy, zaczynamy w czymś brać udział i przychodzi pierwsze zniechęcenie, no nie, ja nie dam rady, bo tych spotkań jest zbyt wiele.
Ja może porównam taką rolę w Pisma Świętego Słowa Bożego do światła. Dlatego, że na tych liturgiach jesteśmy zaproszeni, żeby patrzeć na swoje życie. I ja zobaczyłem, że religia to jest związanie z Panem Bogiem, ale można się związać na wiele sposobów. Na przykład w sposób intelektualny, gromadząc wiedzę, przyswajając sobie wszystkie fakty historyczne i tak dalej. Można też studiować, ale można patrzeć na Słowo Boże i używać do swojego życia jako światła. Bo konkretne mamy jakieś słowo ze Słowa Bożego, które możemy poszukać w naszym życiu, gdzie ono nas znajduje i oświeca jakąś cząstkę historii z danego dnia na przykład. I wtedy, przynajmniej ja mam taką pewność, że skoro Pan Bóg odpowiada mi, oświecając moje życie i mówi, zobacz, tu byłem, robiłeś to i to, i ja ci to oświeciłem i możesz zreflektować, czy twoje postępowanie było dobre, czy złe. Zobacz, jak się zachowałeś, kim jesteś. I to poznanie siebie samego poprzez Słowo Boże i Pana Boga w tym wszystkim, to powoduje, że człowiek chce poznawać, bo mnie to utwierdza w tym, że Pan Bóg jest w moim życiu. Że On nie działa gdzieś tam sobie u góry, obok, tylko konkretnie pomaga mi w moim życiu, oświecając moje fakty, mojego życia. I za każdym razem ja chcę tego potwierdzenia i chcę uczestniczyć, bo to jest tak ważne dla mnie, że bez tego bym chyba umarł. Nie żyłbym. Już na pewno, nie wiem, może bym nawet przestał do kościoła chodzić, bo człowiek potrzebuje relacji takiej miłości, że Pan Bóg mówi do mnie, że mnie kocha poprzez ten fakt oświecania mojego życia.
To znaczy ja może innymi słowami, ale powiem to samo, że dla małżeństwa to jest bardzo ważne, żeby był ktoś z wielkiej litery, żeby był Pan Bóg, który nas łączy, który daje nam, jak to powiedział Paweł, światło na nasze relacje, na relacje z dziećmi, na trudy. To jest... I wtedy się wszystko układa, tak? Jak gdyby... Oczywiście, no nie mamy czasu, czas się nie rozciąga, ale to nie jest tak... Ja myślę, że to jest podobnie, jak na przykład ktoś tak sobie ostatnio myślałam, że na przykład jak ktoś trafi na terapię i to mu daje życie, no to zrobi wszystko, żeby ten czas mieć wygospodarowany. I my też tak robimy, że nam to daje tak bardzo dużo, że po prostu to jest ten czas zarezerwowany. Tak wtedy się nie umawiamy. W środę się nie umawiamy i w sobotę się nie umawiamy. Zazwyczaj, bo czasami oczywiście się umawiamy gdzieś tam z kimś, ale to jest taki czas, kiedy idziemy, bo to nam pomaga, to jest dla nas ważne. Ja się bardzo cieszę z takiej formy. Oczywiście też to nie jest tak, że to jest tylko dla małżeństw. W naszych wspólnotach jest dużo osób samotnych, są też osoby, które są bez męża czy bez żony, ale no my akurat mamy takie doświadczenie. Natomiast widzimy, że Pan Bóg daje wszystkim.
To może, księże Mateuszu, krótkie zaproszenie, jedno zdanie.
Więc, drodzy słuchacze, pewnie wielu z was jest jakoś związanych z Kościołem, skoro słuchacie katolickiej rozgłośni i możecie, może nie wszyscy będą się czuli zaproszeni na te katechezy, ale przecież każdy z was zna pewnie kogoś, kto będąc w Kaliszu czy okolicach, no jest jakoś tak, czy pogubiony życiowo, czy właśnie jak usłyszeliśmy, jak Paweł opowiadał o tych początkach drogi, że gdzieś zupełnie ludzie bez nadziei, czy zupełnie pogrążonych w jakichś kryzysach. Trochę tak to bywa we wspólnotach nauk katechumenalnych, że tych ludzi się zbiera i ci chętnie słuchają Ewangelii, opowieści o tym Bogu zbawiającym, o Jezusie, który bierze ich życie. Więc może warto przekazać takie zaproszenie, bardzo niezobowiązujące, a może nawet z kimś przyjść do parafii Miłosierdzia Bożego, żeby być przy kimś, kto naprawdę potrzebuje. Może my nie, może jesteśmy dosyć umocnieni, może idziemy dosyć hardo tą Bożą drogą i jesteśmy zadowoleni, ale popatrzeć trochę w tym swoim środowisku. W końcu mamy też tydzień misyjny. To też myślimy nie tylko o krańcach świata, ale trochę o tych misjach, których możemy zaznać też tutaj na miejscu. Także drzwi Kościoła Miłosierdzia Bożego są szeroko otwarte.
I my także serdecznie Państwa zapraszamy i zachęcamy do tego, żeby nie tylko o tym mówić, ale przede wszystkim, żeby samemu skorzystać. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi byli Monika i Paweł Matusiak i ksiądz Mateusz Kołodziejski.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.